20.00. Dziś w samo południe miejska flaga w Lublinie zostanie opuszczona do połowy masztu. Tak dzieje się zawsze wtedy, kiedy odchodzi ktoś niezwykle znaczący dla tego miasta. Teresa Księska-Falger w studiu. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Rozmawiać będziemy o profesorze Andrzeju Nikodemowiczu. Wiadomość o śmierci profesora dotarła do nas wczoraj rano. Teresa Księska-Falger, która jest pianistką, muzykologiem, pomysłodawczynią, no i szefową festiwalu Andrzej Nikodemowicz, Festiwal Czas i Dźwięk, jest najwłaściwszą osobą do tego, żeby zapytać o to, kim... Widzisz, nie chciało mi przejść przez usta słowo był, bo z takimi postaciami jest tak, że będą już na zawsze. Kim jest Andrzej Nikodemowicz? I jaki jest twoja relacja z profesorem? Bo znaliście się nie od kilku lat, odkąd istnieje festiwal jego imienia, ale dużo, dużo wcześniej.
Dzień dobry Państwu, witam. Dzień dobry Grażyno, dziękuję za zaproszenie. To rzeczywiście dla mnie taka chwila bardzo szczególna. Podobnie jak ty, nie umiem mówić w czasie przeszłym o profesorze Andrzeju Nikodemowiczu. Nie mogę w ogóle myśleć o tym, że jego już nie ma, fizycznie nie ma. Ale zawsze twierdzę, powtarzam to w przypadku wielu wybitnych postaci, Bacha, Beethovena, Mozarta, oni są. Oni są w naszej świadomości, w naszych sercach. Słuchamy tej muzyki w sposób niezaprzeczalnie pogłębiony, ze świadomością, że jest ponadczasowa. Ja wierzę, że w przypadku muzyki Andrzeja Nikodemowicza już za parę lat tak się stanie. Powiem dlaczego za parę lat. Dlatego, że zawsze jest po prostu tak, że potrzebujemy dystansu do sztuki nowej, by się oswoić z nowym stylem, z nową materią, by mieć poczucie, że gdzieś po drodze, w swojej odmienności, jest ona jednak naszą. Jest wyrazem tego wszystkiego, co tu i teraz. Jest w końcu zapisem człowieka, który żyje w konkretnych czasach. Społeczności, która działa i żyje w konkretnych czasach. I tak jest i będzie w przypadku muzyki Nikodemowicza. Oczywiście ja mam przewagę nad słuchaczami taką, że mogę wziąć sobie każdą partyturę do ręki, siąść przy fortepianie i sobie to zagrać. W związku z tym staje się natychmiast bogatszą i w sensie emocjonalnym, i poznawczym, bo jeżeli coś mnie zachwyca, a zachwyca mnie u Nikodemowicza wszystko, od A do Z, i jego myśli, i jego harmonia, i jego narracja, nasycenie emocjonalne, ja po prostu to wszystko czytam i mam świadomość, że to jest mój świat. Więc wracam. Profesor Andrzej Nikodemowicz jest dla mnie postacią niezwykle ważną, jest moim zawodowym przyjacielem, bo tak mogę określić wszystko to, czego doświadczam poprzez jego muzykę. A poznaliśmy się w latach 80. na UMCS-ie, na Wydziale Artystycznym. Tak, to prawda, to już długi czas temu.
Powiedz proszę, to pierwsze spotkanie wtedy już przecież z kompozytorem Andrzejem Nikodemowiczem. I te ostatnie lata, kiedy spotykałeś się z profesorem, przygotowując kolejne edycje festiwalu, wspomniałaś o tym, że odnajdywałaś w jego utworach harmonię, że odpowiada ci ta narracja. Czy znajdowałaś to już wtedy? Pytam o drogę profesora. Jak się rozwijała, jak się budowała?
Oj, to jest bardzo jasna sytuacja. Profesor był wtedy już bardzo dojrzałym artystą, świadomym swojego warsztatu kompozytorskiego, człowiekiem mającym ogromny dorobek zawodowy. Przecież on już wtedy był laureatem trzeciej nagrody międzyzwiązkowego konkursu kompozytorskiego w Moskwie. Miał wspaniałe prace w swoim dorobku i sakralne, mówię o kantatach, i instrumentalne, i wokalne. Natomiast ja byłam bardzo młodą osobą, która wchodziła w świat muzyki. No, nie czarujmy się, to było spotkanie profesora z asystentką. Więc moja wiedza o jego twórczości była wtedy skromna, nawet mniej niż skromna. Ale miałam tę przyjemność, ten zaszczyt po pierwsze, że profesor mnie zauważył, że zaproponował mi wykonywanie niektórych swoich fortepianowych utworów, że miałam szansę na rozmowę z nim. To było bardzo ważne. Zresztą to były przemiłe rozmowy, bo no, pierwsze spotkanie asystentki z profesorem jest takie, że ta pierwsza właściwie truchleje. To troszkę przypomina spotkanie królika z lwem, tak? Ale ja wiedziałam, że z tego człowieka emanuje niezwykłe ciepło i życzliwość i że jego nastawienie do mnie jest całe na tak, z wielkim szacunkiem i z takim poczuciem, że no, bierze mnie za rękę i wprowadza w swój świat. I tak było.
Te ostatnie lata przygotowywania festiwalu, kiedyś wspomniałyśmy o tym, może dziś jest czas, żeby powiedzieć nieco więcej, o tym, jak wybierałaś utwory do kolejnych edycji. Jak wyglądały te spotkania z profesorem? Kto tak naprawdę decydował, do której szuflady należy zajrzeć, co należy pokazać. Jak dokonywałaś odkryć? Bo tak naprawdę przecież to na tym festiwalu poznawaliśmy utwory wcześniej niepublikowane, nieznane, niewykonywane.
Najczęściej były to premiery. Absolutnie tak. Ale chcę powiedzieć, że te wybory były wspólne. Profesor sięgał do szuflad na półki, wyciągał różne kompozycje i tak na zasadzie, co pani sobie życzy, przedstawił mi całą masę swoich partytur, swoich utworów, na co ja mówiłam, zwłaszcza przy pierwszych dwóch festiwalach, to może ja to zabiorę do domu, ja sobie to poczytam, ja zobaczę, jak to wygląda, bo tak naprawdę był jedynym człowiekiem, który wiedział, co zapisał. Bo jeżeli mówimy o premierach, to mówimy także o fakcie, że te utwory były w rękopisach, więc nigdzie nie wydane. Nikt wcześniej tego nie dotknął, nie usłyszał poza nim. Więc to wyglądało tak. Czyli na początku wybory wspólne, a później no, takie wskazania profesora, który przygotował mi listę utworów, które chciałby, żeby zabrzmiały na kolejnym festiwalu, ale też był to zawsze znak zapytania. Jeśli pani uzna, że to jest dobre, to bardzo proszę. Ale czy to będzie dobre? Bo profesor jest i był człowiekiem niezwykłej skromności, więc na dobrą sprawę miałam taki moment, w którym czułam, że no coś jest w moich rękach, tak? Coś należy do mojej decyzji, ale jednocześnie wiedziałam, że naszą wspólną intencją jest to, by tych utworów wykonać jak najwięcej, bo już dawno było pora, by one zabrzmiały.
To, że profesor Andrzej Nikodemowicz mówił proszę, żeby pani decydowała, świadczyć też może o wyjątkowo pięknej, ale wcale nie tak często spotykanej u twórców postawie, z której wynika to, że ja już swoje zrobiłem. Reszta, nie mam wpływu na to, jak zinterpretują to inni. I ci, którzy się na tym znają, i ci, którzy nie. To jest danie szansy i poważne potraktowanie też tej drugiej strony. Tak sobie wyobraziłam Teresę Księską-Falker, asystentkę, która jeszcze niewiele, a czy która zaczyna, stoi na początku drogi, że przecież zupełnie inaczej czytała te dzieła, zupełnie inaczej czytała dyrektor festiwalu, Andrzej Nikodemowicz, czas i dźwięk te dzieła. To samo jest z nami, słuchaczami, bez względu, w zależności od tego, co mamy, jakie mamy przeżycie, jakie mamy doświadczenia, jaką mamy wiedzę, tak czytamy, tak słuchamy tych utworów. Powiedz proszę, jak się przygotować do odbioru takiej muzyki? Powiedziałaś, że minie kilka lat i profesor Andrzej Nikodemowicz będzie niezwykle znanym twórcą. Dorośniemy zwyczajnie do niego. Jak się do tego przygotować? Czy można się w ogóle do tego przygotować, do odbioru takiej muzyki?
Zacznę może od anegdoty. Pytano kiedyś młodego człowieka pędzącego jedną z alei w Nowym Jorku. Dokąd pan tak pędzi? Do Carnegie Hall. Dlaczego? Bo mi wykupią wszystkie bilety. Więc ja chcę powiedzieć, że żeby poznać muzykę kompozytorów współczesnych, po prostu trzeba odważyć się, by zacząć jej słuchać. Przyjść na koncert, kiedy jest taka muzyka wykonywana. Spróbować na swój własny sposób przeżyć to, co płynie ze estrady. Innej drogi nie ma. Żeby poznać książkę, trzeba ją przeczytać. Żeby poznać muzykę, trzeba jej posłuchać. żeby nauczyć się pisać, trzeba zacząć pisać. Tak, to jest bardzo prosta droga, ale tak chcę też powiedzieć, że potrzebne jest do tego zaufanie i takie dogłębne przekonanie, że fakt, iż w danym momencie czegoś nie rozumiemy, nie dyskwalifikuje nikogo ani niczego. Ja przypominam często w takich spotkaniach z ludźmi, którzy pytają mnie o drogę do muzyki współczesnej, że w każdych czasach była muzyka współczesna, jakaś muzyka, która powstawała w tym konkretnym momencie. I jako przykład braku totalnego zrozumienia dla nowości wskazuje osobę Johannesa Brahmsa. Jego myślenie o koncercie fortepianowym, skrzypcowym. Przecież to są tak naprawdę symfonie koncertujące z instrumentami wiodącymi obligato. Mając doświadczenia koncertów Beethovena chociażby, czy Schumana, słuchacz drugiej połowy XIX wieku właściwie nie mógł sobie poradzić z tym, co wybrzmiewało w partyturach Brahmsa. Dzisiaj jedno z najsłynniejszych dzieł operowych, Carmen Bizet, poniosła kompletną klęskę na premierze. Mało tego, kompozytor tak dalece się tym przejął, że zmarł kilka miesięcy później. To była dla niego tragedia, bo on był przekonany, że stworzył dzieło wyjątkowe. Co więcej, dzieło dla wszystkich, bo nie czarujmy się, artyści, muzycy piszą dla innych, dla publiczności. Jeżeli ktoś mówi, że on pisze dla siebie i tylko kładzie na półkę, to jest kokieteria. Pisze się po to, by wyrazić siebie poprzez muzykę, a najlepiej jeszcze, by zaprosić do tego świata wszystkich, którzy na ten koncert przyjdą, którzy tę płytę kupią, którzy zechcą słuchać tego wszystkiego. No, taka jest natura rzeczy.
Sztuka jako droga do pokonywania samotności i nawiązywania kontaktu z innymi to jest jeden z najpoważniejszych powodów.
I argumentów, by być twórcą. Tak jest.
Powiedz proszę, czy rozmawialiście już z profesorem Nikodemowiczem o tegorocznej edycji festiwalu? Jaki to będzie festiwal, zwyczajnie pytam.
To znaczy tak, będzie to festiwal bez profesora Andrzeja Nikodemowicza, bez jego fizycznej obecności, co jest dla mnie wielkim bólem. Nie ukrywam, bo przyzwyczaiłam się do jego obrazu wśród słuchaczy. Widzę, mam w oczach tego pochylonego pana starszego, idącego o lasce, prowadzonego przez córkę Małgorzatę, który w pewnym momencie siada i zamienia się w słuch, tak to można powiedzieć. Tak chłonie wszystko to, co jest jego, ale też nie tylko jego muzyką. Bo chcę przypomnieć, że Festiwal Nikodemowicza tym się charakteryzuje, że prezentuje dzieła mistrza w szerokim kontekście stylistycznym, formalnym sztuki dźwięku. Przecież obok utworów Nikodemowicza przez lata słuchaliśmy Bacha, Mozarta, Beethovena, Messiena, Pendereckiego, Lutosławskiego. Gdzieś to wszystko razem było takim szeroko zakrojonym wachlarzem możliwości stylu, harmonii, języka, ducha, narracji dźwiękowej. Więc odpowiadam wprost. Profesor przed kilkoma dniami poprzez Małgosię, córkę, wysłał mi cały zestaw utworów, które planuje w 6. edycji swojego festiwalu. Ja tego maila mam i nigdy go nie skasuję. A wczoraj, kiedy rozmawiałam z Małgosią, już wiedząc o śmierci, powiedziała mi, że profesor zapakował paczkę dla mnie z nutami na najbliższy festiwal. Więc ten festiwal będzie. Będzie takim, jakiego on sobie życzył. A ja tradycyjnie to, co nikodemowiczowskie, opiszę muzyką z różnych epok. Chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przepraszam, tak mi w tej chwili na żywo przyszła na myśl. Profesor nigdy nie ingerował w to, kto będzie wykonywał jego utwory. To pozostawił mnie całkowicie. Powiedziałabym nieskromnie, z zaufaniem.
To będzie ważny festiwal. To będzie festiwal, który przygotował razem z Teresą Księską-Walker profesor Andrzej Nikodemowicz. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo namawiam Państwa do tego, żeby zechcieli Państwo być także z nami, z Radiem Lublin, dziś po południu. Będziesz jeszcze naszym gościem, będziesz opowiadać o profesorze Teresa Księska-Falker. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.